Zło. Zbrodnia. Łowca. Ofiara.
Jadwiga z Rudy Śląskiej miała 19 lat. Tego listopadowego dnia 1981 roku wyszła z domu, by dotrzeć na badania ginekologiczne. Była w ciąży. Termin porodu wyznaczono na połowę marca. Padał lekki deszcz, gdy na chodniku minęła nieznajomego, pijanego mężczyznę. Po chwili obcy zawrócił, podszedł do kobiety od tyłu, zasłonił jej usta dłonią i wciągnął ją do pobliskiego rowu. Tam rzucił ją na ziemię i zaczął rozbierać. Gdy już zsunął jej rajstopy, usłyszał hałas. To go wystraszyło. Jadwiga próbowała się bronić, ale napastnik był silniejszy. Uciszył ją, naciskając dłonią na jej szyję tak mocno, aż dziewczyna straciła przytomność. Gdy mężczyzna upewnił się, że nikogo w pobliżu już nie ma, chwycił Jadwigę na ręce i przeniósł kawałek dalej. Położył ją na ziemię i ponownie próbował wykorzystać. Wtedy dziewiętnastolatka odzyskała przytomność i wdała się w szarpaninę z oprawcą. Mężczyzna znów przerwał atak, gdy usłyszał hałas. Jak się okazało, w pobliżu leżał całkowicie pijany człowiek, zupełnie nieświadomy tego, że tuż obok Jadwiga walczyła o życie. Napastnik dostrzegł pobliski bunkier, zabrał kobietę i wniósł do środka. Dziewczyna była już wtedy nieprzytomna. Mężczyzna wykorzystał sytuację i zgwałcił nastolatkę. Nie przeraziło go nawet to, że w trakcie stosunku z ust dziewczyny wyciekła dziwna ciecz. Nie ruszała się, nie broniła. Sprawdził jej puls, ale uznał, że skoro wciąż była ciepła, to nadal żyła. Po wszystkim napastnik zdjął z jej dłoni 2 złote pierścionki, a także obrączkę, przykrył jej nogi płaszczem i zostawił w bunkrze. Sam wrócił w okolice rowu, do którego zaciągnął nastolatkę. Wciąż leżały tam jej rzeczy osobiste, w tym torebka. Gwałciciel zabrał je ze sobą, wyjął pieniądze, a resztę porozrzucał po okolicy. Skradzione kosztowności ukrył w pobliżu stadionu Ruchu Chorzów. Ciało Jadwigi odnaleziono na drugi dzień. Już na początku śledztwa założono, że doszło do zabójstwa na tle seksualnym. Na pobliskim polu zauważono głębokie ślady obuwia, co sugerowało, że napastnik niósł swoją ofiarę. Zwłoki zabezpieczono do sekcji. Ta wykazała, że przyczyną śmierci Jadwigi było uduszenie się w wyniku aspiracji treści pokarmowej do dróg oddechowych. Mówiąc wprost, zadławienie wymiocinami. Szybko ustalono tożsamość kobiety i odnaleziono jej bliskich. Mąż Jadwigi, Józef, potwierdził, że żona miała zaplanowane rutynowe badania lekarskie. Opisał też biżuterię, którą miała na sobie w dniu śmierci. Całej sprawie nadano kryptonim Bunkier, ale choć śledztwo zostało szeroko zakrojone, sprawcy nie udało się wykryć. Zaledwie miesiąc po zabójstwie Jadwigi prokuratura umorzyła postępowanie. Morderca i gwałciciel pozostał więc na wolności i zamierzał to wykorzystać. 4 marca 1982 roku Maria G. dokonała szokującego odkrycia. W należącej do niej i męża szopie przy ulicy Panewnickiej w Katowicach odnalazła zwłoki młodej kobiety. Była całkowicie naga, przykryto ją też słomą. Obok leżały porozrzucane ubrania, najpewniej właśnie ofiary. Maria natychmiast powiadomiła milicję. Funkcjonariusze już po chwili byli na miejscu. Po dokładnych oględzinach uznano, że sprawca kierował się motywem seksualnym, nie rabunkowym, bo na palcach kobiety wciąż widniały 2 obrączki. Nie zabrał ich ze sobą, a więc nie szukał szybkiego zarobku. W okolice szopy zauważono też ślady, które mogły należeć do napastnika. Ściągnięto więc milicyjnego psa, ale ten zgubił trop po kilkudziesięciu metrach. Zamordowaną kobietą była 25-letnia Elżbieta M. Sekcja zwłok wykazała, że przyczyna śmierci była taka sama jak w przypadku 19-letniej Jadwigi B. Elżbieta również została zgwałcona. W trakcie śledztwa cień podejrzenia padł na 2 mężczyzn, Edwarda P. i Piotra N. Zostali nawet przebadani wykrywaczem kłamstw, ale z braku dowodów żaden z nich nie usłyszał zarzutów. Sprawa utknęła więc w miejscu, a pod koniec września zdecydowano się na umorzenie postępowania. Milicjanci nie mieli wówczas jeszcze pojęcia, że za zabójstwem Elżbiety stał ten sam sprawca, który odpowiadał też za śmierć Jadwigi, choć okoliczności obu zbrodni były niezwykle podobne. Elżbieta w dniu zabójstwa wysiadła z autobusu w okolicach osiedla w Panewnikach. Na przystanku siedział pijany mężczyzna. Gdy dostrzegł samotną kobietę, ruszył za nią. Szybko do niej podbiegł, chwycił od tyłu, zasłaniając usta i wciągnął do rowu. Zupełnie tak, jak w przypadku Jadwigi. Zaczął rozbierać Elżbietę, a następnie ją zgwałcił. Wtedy zauważył pobliską szopę. Chwycił nieprzytomną kobietę i wniósł ją do środka. Położył na słomie i ponownie ją zgwałcił. Elżbieta na chwilę się ocknęła, zaczęła mocno charczeć, aż przestała się ruszać. Morderca przykrył ciało słomą, a sam wyszedł z szopy. Jak gdyby nigdy nic, poszedł na przystanek i wsiadł w autobus. 18 listopada tego samego roku 16-letnia Katarzyna B. miała nocować u swojego brata Andrzeja. Dziewczyna wyszła więc z domu w Rudzie Śląskiej i ruszyła przez osiedle. W pewnym momencie minęła pijanego mężczyznę, który wykorzystał okazję, chwycił ją za szyję i przeciągnął do rowu. Tam zaczął ją rozbierać. Nastolatka próbowała się bronić, a gdy krzyknęła, napastnik uderzył ją pięścią w brzuch. Później zaczął ją gwałcić. Wtedy oboje usłyszeli głosy innych ludzi. Katarzyna próbowała krzyknąć i wezwać pomoc, ale mężczyzna mocno nacisnął swoją dłonią na jej szyję. Gdy przechodnie odeszli, napastnik dalej gwałcił dziewczynę, a po wszystkim wstał, ubrał się i zostawił swoją ofiarę. Katarzyna już wtedy leżała bez ruchu. Po około 20 minutach mężczyzna postanowił wrócić na miejsce napaści. Chciał sprawdzić, czy nastolatka wciąż tam leżała. Jego przypuszczenia się potwierdziły. Katarzyna nadal była w tym samym miejscu. Podszedł więc do niej, ściągnął jej z palca pierścionek i zabrał pieniądze, które miała przy sobie. Ciało 16-latki odnaleziono 2 dni później. Znajdowało się w wysokiej trawie, dlatego początkowo ciężko było je wypatrzeć. O zaginięciu córki rodzice powiadomili milicjantów tuż po tym, jak odkryli, że dziewczyna nie pojawiła się w szkole, a co więcej, w ogóle nie dotarła do brata, u którego miała nocować. 20 listopada potwierdził się najczarniejszy z możliwych scenariuszy. Sekcja zwłok wykazała, że nastolatka została brutalnie zgwałcona, a bezpośrednią przyczyną śmierci było zadławienie. W tej sprawie kilka miesięcy później utworzono specjalną grupę, która miała odnaleźć napastnika. Ale zanim ustalono, kim był brutalny morderca i gwałciciel, najpierw milicjanci musieli zmierzyć się z kolejnym zabójstwem. 6 stycznia 1983 roku odnaleziono zwłoki 23-letniej Elżbiety S. Ciało leżało blisko jej domu, tuż obok przystanku linii tramwajowej w Sosnowcu Zagórzu. Już wtedy milicjanci podejrzewali, że za zbrodniami w regionie stoi jeden sprawca. Jego tożsamość nadal jednak pozostawała tajemnicą, a śledczy nie przybliżali się do rozwiązania tej tajemnicy nawet o krok. Ustalono za to, że 23-latka 5 stycznia wysiadła z tramwaju. Szła środkiem ulicy, a gdy weszła na chodnik, została zaatakowana przez napastnika. Zaczął ją dusić, uderzył ją też w brzuch. Kobieta upadła na ziemię. Wtedy mężczyzna przeniósł ją w inne miejsce, właśnie w pobliżu linii tramwajowej. Elżbieta broniła się ze wszystkich sił, ale bezskutecznie. Próbując ją zgwałcić, mężczyzna nacisnął jej na szyję, a także klatkę piersiową. Nacisk był tak mocny, że połamał kobiecie żebro. Zaczął ją gwałcić, a po wszystkim zabrał Elżbiecie kożuch i pieniądze i uciekł w stronę cmentarza. Po chwili wrócił jednak na miejsce, bo uświadomił sobie, że zgubił legitymację ubezpieczeniową. 23-latka wówczas już nie żyła, ale mężczyzna był przekonany, że straciła jedynie przytomność. Przeniósł ją więc kawałek dalej i ponownie próbował zgwałcić, ale bezskutecznie. Swojej legitymacji również nie znalazł. Zostawił więc ofiarę i odszedł. Udał się do jednego z bloków, dostał się do piwnicy i tam spędził jakiś czas. Po ponad 2 godzinach od ataku ponownie wrócił do Elżbiety. Później, już po schwytaniu, przekonywał, że nie przypuszczał, że kobieta nie żyła. ciężko jednak w to uwierzyć. Jak się też okazało, gwałciciel nie zgubił legitymacji w trakcie ataku, tylko jeszcze przed nim. Znalazła ją przypadkowa osoba, która odesłała mordercy dokument. Ten jednak już wkrótce miał go całkowicie pogrążyć. 7 marca 1983 roku doszło do kolejnego ataku. Ilona M., 14-latka z Mysłowic, wybrała się wieczorem do swojej babci. Doskonale znała trasę, którą miała do pokonania, bo szła nią już wielokrotnie. Ale ten dzień miała zapamiętać już na zawsze. Przed godziną 19, gdy przechodziła przez polanę, została zaatakowana przez obcego mężczyznę. Zaczął ją dusić, a następnie powalił na ziemię. W pewnym momencie przerwał i zapytał się dziewczyny, ile ma lat. Ilona odparła, że 14. Mężczyzna zaczął ją rozbierać, zakrył jej też usta dłonią, by nie wzywała pomocy. Dziewczyna straciła przytomność, co napastnik natychmiast wykorzystał. Chwycił Ilonę i przeniósł ją w bardziej odludne miejsce, tak by nikt mu nie przeszkadzał. Dziewczyna odzyskała przytomność, gdy mężczyzna zaczął ją gwałcić. Z bólu i strachu nastolatka ponownie zemdlała. Gdy się ocknęła, była już sama. Napastnik zniknął tak nagle, jak się pojawił. Przerażona Ilona o wszystkim powiedziała rodzicom. Ci z kolei natychmiast powiadomili milicję.
Zło. Zbrodnia. Łowca. Ofiara.
Funkcjonariusze pojechali na wskazane przez ofiarę miejsce. I tam bingo. W trawie odnaleziono dokumenty. Były to legitymacje ubezpieczeniowa, a także honorowego krwiodawcy. Milicjanci nie mogli mieć większego szczęścia. Na obu dokumentach widniało to samo imię i nazwisko. Mieczysław Zub. Zdjęcia potencjalnego napastnika pokazano Ilonie M. Dziewczyna natychmiast rozpoznała gwałciciela. Funkcjonariusze mieli więc mocne dowody, dokumenty, a także potwierdzenie samej ofiary. Nie zwlekając więc postanowili zatrzymać Zuba. I tak się stało jeszcze tego samego dnia. Mężczyzna mieszkał w Chorzowie. Milicjanci pojawili się u niego około godziny 18:30. Już kilka dni później jasne stało się, że funkcjonariusze nie tylko schwytali gwałciciela Ilony, ale również seryjnego mordercę. I tym samym zakończyli jego krwawą działalność. Przesłuchanie Zuba ruszyło 9 marca. Postawiono mu zarzut zgwałcenia 14-latki, do czego Mieczysław niechętnie, ale w końcu przyznał się. Potwierdził też, że w dniu, w którym zaatakował dziewczynkę, był na oddaniu krwi. Wcześniej nie poszedł do pracy, bo zaspał i właśnie dlatego poszedł do polikliniki. Potrzebował zaświadczenia, które wyjaśniałoby jego nieobecność. Później pojechał do baru, gdzie wypił sporą ilość alkoholu. Kompletnie pijany dojechał do Mysłowic, gdzie zaatakował Ilonę. Następnie wsiadł do autobusu i pojechał do Katowic. Tam, w pobliżu huty Ferum, wypatrzył kolejną ofiarę. O niej milicjanci wówczas jeszcze nie wiedzieli. Była to Maria K., którą Zub chwycił za szyję, ale spłoszyli go przechodnie, co najpewniej uratowało kobiecie życie. Mieczysław z kolei wsiadł w tramwaj i pojechał do Chorzowa, w którym mieszkał. Dopiero nad ranem zorientował się, że stracił dokumenty. Śledczy ustalili, że Zub miał żonę, a także dwoje dzieci. Od początku zaznaczał, że nie chce, by jego rodzina była we wszystko wciągana. Zapewnił też, że wyjawi całą prawdę. I tak też się stało. Mieczysław przyznał się do kilkunastu gwałtów i czterech zabójstw. Jak mówił, chciał po prostu wyznać swoją winę. Jego pierwszą ofiarą była 14-letnia Jolanta K. ze Świętochłowic. Zub zgwałcił ją 29 listopada 1977 roku. Dziewczynka jechała wówczas na dodatkowe zajęcia z angielskiego. W pewnym momencie zaczepił ją mężczyzna w mundurze milicjanta. Rozkazał jej, by pokazała mu swoje dokumenty. Jolanta wyjęła więc legitymację szkolną i pod pretekstem jakiegoś incydentu, w którym nastolatka miała brać udział, zaciągnął ją w odludne miejsce. Zapewniał, że muszą iść na komendę, by wszystko wyjaśnić. Gdy szli już sami, pobił ją, a także dwukrotnie zgwałcił. Gdy ją wypuścił, Jolanta powiadomiła swoją matkę o napadzie. Ta z kolei zgłosiła sprawę na milicję. Dziewczynka powiedziała funkcjonariuszom, że sprawca miał mundur, ale w trakcie śledztwa nie znaleziono na komisariatach nikogo, kto odpowiadałby rysopisowi. pewnym momencie sugerowano nawet, że nastolatka wszystko zmyśliła, choć biegli ocenili, że jej zeznania były spójne i nie było przesłanek, by sądzić, że atak ze strony milicjanta był jedynie tworem wyobraźni Jolanty. Mimo to sprawcy nie znaleziono. A ten właśnie atak zapoczątkował całą serię, która trwała do 1983, czyli do chwili zatrzymania Zuba przez milicję. Ale być może tych wszystkich brutalnych napadów by nie było, gdyby nie poważny incydent ze stycznia 77. Mieczysław był wówczas milicjantem. W trakcie interwencji Zub zastrzelił złodzieja. Wcześniej, wbrew procedurom, nie oddał strzału ostrzegawczego. Wszczęto wobec niego postępowanie wyjaśniające, ale mężczyzna nie pożegnał się wówczas ze służbą. Po kilku dniach wrócił do pracy, a później dostał awans. Jednak po zastrzeleniu złodzieja Zub nie był już sobą. Stał się nerwowy, szybko wybuchał. Kompletnie nie radził sobie z emocjami. A te stały się jeszcze bardziej rozchwiane, gdy Mieczysław zdecydował się przyjąć awans. Jak później mówił, decyzja przełożonych spotkała się ze sporym niezadowoleniem ze strony współpracowników, którzy stali się wobec niego opryskliwi i zaborczy. Ostatecznie Zub odwiesił więc mundur i odszedł z milicji. Szukał później różnych zajęć, ale w każdym nie był wzorowym pracownikiem. Zaliczał sporo nieobecności, coraz częściej sięgał też po alkohol. Po tym jak zgwałcił Jolantę K., Zub zdecydował się na kolejny atak. 14 stycznia 1978 roku jego ofiarą stała się 44-letnia Teresa O. Kobieta wracała z Katowic do Chorzowa. Gdy wysiadła z tramwaju, pojawił się Zub, który zasłonił kobiecie usta dłonią i zaczął wciągać ją za pobliski budynek. Teresa nie zamierzała się jednak łatwo poddać i między nią a napastnikiem wywiązała się szarpanina. Kobieta w pewnym momencie ugryzła nawet Zuba w palec. Ten w odwecie zaczął ją jeszcze mocniej bić. Przestał, gdy z budynku obok wyszedł mężczyzna. Mieczysław zostawił swoją ofiarę i uciekł. 25 kwietnia zaczepił w Mikołowie Kamiące 22-letnią Halinę M. Rzucił się na nią, zaczął ją dusić, a następnie ją zgwałcił. Co ciekawe, po wszystkim nie tylko pozwolił ofierze odejść, ale też zaproponował kolejne spotkanie. 19 września 1980 roku w Piekarach Śląskich zaatakował 47-letnią Irenę P., którą również dotkliwie pobił. Kobieta trafiła do szpitala. Kolejną ofiarą była 45-letnia Regina D. z Sosnowca. Jej Zub nie zdążył zgwałcić. Spłoszył go rowerzysta. W październiku 81 roku w Bieruniu Starym próbował wykorzystać seksualnie 38-letnią Otylię C. Tu również atak przerwał mu mężczyzna, który jechał na rowerze. Miesiąc później zgwałcił Halinę Z., a w maju 82 Eleonorę J. Kobieta została również mocno pobita i blisko miesiąc leżała w szpitalu. W sierpniu ofiarą została 21-letnia Urszula K. z Katowic. O ten atak początkowo podejrzewano 23-letniego Piotra S. Mężczyzna trafił nawet do aresztu, ale wyszedł z niego w listopadzie, gdy śledztwo z braku dowodów umorzono. Mieczysław nie ustawał w swoich atakach. W grudniu 82 zgwałcił 26-letnią Jolantę O. z Sosnowca, a później wspomnianą już Ilonę M., której sprawa doprowadziła do zatrzymania Zuba. W życiu Fantomasa, bo taki przydomek został mu nadany ze względu na kryptonim akcji przeciwko niemu, był jeszcze jeden niezwykle istotny punkt. Po jednym z ataków został zatrzymany. Było to w 78 roku. Zub stanął przed sądem i zgodnie z wyrokiem trafił do więzienia. Spędził za kratkami rok, choć ubiegał się o przedterminowe zwolnienie. Ze względu jednak na swoje zachowanie nie kwalifikował się do wcześniejszego wyjścia na wolność. Po opuszczeniu zakładu wrócił do swojej przestępczej działalności. Milicjanci byli przekonani, że Mieczysław w swoich wyznaniach jest szczery i mówi prawdę. Jego dotychczasowe życie również potwierdzało to, co mówił morderca. Alkohol, problemy z agresją, wyrok – to wszystko składało się w jedną spójną całość, która w konsekwencji doprowadziła do śmierci czterech niewinnych kobiet.
Zło. Zło. Zbrodnia. Łowca. Ofiara.
Sporo informacji wniosły też zeznania żony Zuba, Danuty. Kobieta wyznała, że mąż nadużywał przemocy i znęcał się nad nią od dłuższego czasu. Miała też poważne wątpliwości co do wierności Mieczysława. Ich sytuację dodatkowo pogarszał brak pieniędzy. Między małżonkami nieustannie dochodziło do awantur. O jednej z nich mówiła, składając zeznania.
Mogło to być w miesiącach letnich 1977 roku w godzinach rannych. Gdy mąż przyszedł po służbie w niedzielę do domu, zaproponował mi odbycie z nim stosunku płciowego. Zorientowałam się, gdy mąż się rozebrał, że wcześniej musiał odbyć stosunek z inną kobietą, ponieważ jego członek był śliski. Byłam bardzo zdenerwowana. Nie doszło do stosunku i wywiązała się awantura między mną a mężem. Mąż zbił mnie rękami po twarzy tak mocno, że w oczach widziałam gwiazdki. Po ujawnieniu tego byłam pewna, że mąż musi utrzymywać stosunki płciowe z innymi kobietami.
Kobieta była nieustannie zastraszana przez męża. Zabierał jej pieniądze, groził nawet, że ją zabije. Danuta próbowała szukać pomocy u przełożonych Mieczysława, ale na niewiele się to zdało. W dodatku kobieta zauważyła, że po kolejnych awanturach znikał na całe noce, a jego wygląd budził coraz więcej podejrzeń.
Po kłótniach mąż wychodził z domu zazwyczaj w godzinach popołudniowych i przychodził nad ranem wybrudzony. Zazwyczaj wybrudzone miał spodnie, to jest kolana, nogawki i siedzenie. Pamiętam sobie, że również posiadał brudne marynarki, szczególnie w okolicach łokci po stronie zewnętrznej. Pytałam męża, gdzie przebywał i co robił, lecz on nie mówił mi.
Zub stosował również przemoc psychiczną. Obrażał żonę właściwie przy każdej okazji. Wulgarne wyzwiska były na porządku dziennym. Mówił jej na przykład:
ty, szerokoplecna, masz nogi chude, a łeb jak wiadro.
Zub nie był również wzorowym ojcem. Jak mówiła Danuta, nie okazywał dzieciom miłości. Miał dwie córki, Małgorzatę i Annę, i dla obu był niezwykle oschły. Starsza z dziewczynek nie chciała zostawać z nim sama w domu. Po zatrzymaniu Zub pisał wiele listów do rodziny. Zapewniał, że czuje się dobrze, ale radził, by wszyscy o nim zapomnieli. Nie chciał, by ktokolwiek odwiedzał go w areszcie. W jednym z listów z marca 83 roku, który opublikował w swojej książce Fantomas Andrzej Gawliński, czytamy:
rodzino, Danusiu, Gosiu i Ania, postanowiłem wam napisać. Dowiedziałem się o sobie rzeczy takich, że wam tego nie napiszę. Pamiętajcie, że jestem bardzo dobrze traktowany. Nie mogę sobie tego wybaczyć. Danusiu, ja już nie będę się z wami widział, bo nie mogę i nie chcę widzieć się również z rodziną całą i nie życzę sobie, byście ktokolwiek byli na mojej sprawie z rodziny. Nie bierzcie żadnych adwokatów. Jestem winien i nie chcę, by mnie ktokolwiek bronił. Adwokata będę miał państwowego. Chcę odpowiedzieć przed tymi ludźmi, jak się należy, bo krzywdy narobiłem ludziom bardzo dużo. Danko, pieniądze będziesz miała. Zamień sobie mieszkanie i nie wracaj do Jastrzębic, bo dobrze tam nie będziesz miała. Nie zrywaj kontaktów z mamą moją, mama będzie ci na pewno pomagać. Nie chcę, by jak już będzie po wszystkim, byście się o mnie starali. Ja chcę i będę chciał dostać wyrok najwyższy. Danusiu, ucałuj ode mnie Anię, Gosię i żegnam się z całą rodziną. Myślę, że jeszcze będzie kiedyś inaczej, jak to się rozliczę należycie. Mietek.
Takich listów Zuba było wiele. Pisał również do swoich rodziców. Za każdym razem przekonywał, że za kratkami jest dobrze traktowany, a jego żona powinna sobie ułożyć życie bez niego. Gdy Mieczysław próbował poukładać swoje prywatne sprawy, siedząc w zamknięciu, milicjanci gromadzili materiał dowodowy. Przeszukano jego mieszkanie, a także zakładową szafkę. Odnaleziono sporo przedmiotów, które mogły pochodzić z przestępstw, między innymi damska biżuteria. Ustalono też, że Fantomas, poza tym, że atakował, gwałcił i zabijał kobiety, miał na koncie mnóstwo kradzieży. Łącznie powiązano go z 16 takimi przestępstwami. Kradł damskie torebki, atakował innych mężczyzn, którym zabierał na przykład zegarki czy portfele. Przywłaszczał też rzeczy swoich ofiar, o czym wspomniałam już przy okazji omawiania ataków na kobiety. 10 stycznia 83 roku Fantomas trafił na obserwację psychiatryczną. jego początkowe zachowanie nie budziło właściwie żadnych zastrzeżeń. Współpracował z lekarzami i chętnie odpowiadał na ich pytania. Wszystko zmieniło się jednak po mniej więcej miesiącu. Zub zaczął kłócić się z innymi pacjentami. Zaczął też zachowywać się gwałtownie i absurdalnie. Na przykład potrafił nagle całkowicie się rozebrać. Był agresywny, miał problemy ze snem, co tylko pogłębiało jego złe samopoczucie. Został umieszczony w izolatce, gdzie otrzymał specjalne leki. To go uspokoiło, przynajmniej na jakiś czas. Dalsze badania przebiegały już bez większych problemów. Swoje wnioski biegli zawarli w przygotowanej opinii. Przytoczył je Andrzej Gawliński.
Biegli stwierdzili, że cechowało go niedokształcenie uczuciowości wyższej. Był osobnikiem prymitywnym, egocentrycznym i chłodnym uczuciowo. Przejawiał skłonności do obarczania innych odpowiedzialnością za swoje niepowodzenia życiowe. Nie przyswoił sobie ogólnie przyjętych norm współżycia społecznego. Charakteryzował go niedostateczny wgląd w motywy swojego postępowania oraz mała zdolność przewidywania. Badanie czynności bioelektrycznej mózgu wykazało nieznaczne zmiany patologiczne. Stan upojenia alkoholowego odgrywał rolę czynnika odhamowującego i obniżającego krytycyzm. Rozpoznano u Zuba encefalopatię z zaburzeniami charakterologicznymi i alkoholizm.
Tu warto zaznaczyć, że to właściwie pod wpływem alkoholu Zub decydował się na ataki. Nigdy nie robił tego, gdy był trzeźwy. Biegli nie dopatrzyli się również u niego ograniczonej poczytalności, co oznaczało jedno. Fantomas mógł odpowiadać za swoje potworne zbrodnie, a alkohol nie był tu czynnikiem łagodzącym. Po zebraniu wszystkich dowodów i opinii przygotowano akt oskarżenia Zuba. Zbliżał się więc początek procesu Fantomasa. Usłyszał łącznie 32 zarzuty, z czego najpoważniejsze dotyczyły oczywiście zabójstw i gwałtów. Mieczysław do wszystkiego się przyznał i nie wycofywał swoich wcześniejszych zeznań. Ale czekając na swój proces, Zub ponownie stawał się coraz bardziej agresywny. Zaczął pisać listy, m.in. do Sądu Wojewódzkiego w Katowicach. Odniósł się w nim nie tylko do swojej sytuacji, ale również do Joachima Knychały, wampira z Bytomia. Pismo zawierało wiele wyzwisk i wulgaryzmów. Posłuchajcie tego delikatniejszego fragmentu.
Zwracam się o was o powiadomienie mnie, w jakim terminie wreszcie ludzie sprawiedliwości naszej zaczną się me sprawy. Sprawy wampira katowickiego, który przez takich ludzi nieskazitelnych jak wy musiałem się stać. Przy takich oficerach można tylko nauczyć się, jak być dobrym wampirem, a nie milicjantem. Panowie nasi sędziowie znają mnie chyba i strażnicy więzienni myślą nie wiem co, ale ja już nie mogę dłużej tu siedzieć. Bierzcie, zaczynajcie już sprawy, aby to potwierdzić. Jeszcze z pół roku i wychuśtajcie mnie. Ja bym Achima sprawy wziął wszystkie na siebie, nawet sprawa S by się zgadzała co do mej osoby, ponieważ bardzo dobrze pamiętam, że tego dnia musiałem mieć nockę, a nie byłem. Jak poszedłem rano do KMMO, gdzie pracowałem, dowiedziałem się o tym morderstwie. Ja to bym wziął teraz na siebie, bo szkoda mi tego Achima, on chciałby żyć. Lecz tych spraw nie mogę wziąć na siebie, ponieważ tamte ciała były zmasakrowane. Ja uderzałem tylko raz te osoby w żołądek, te osoby, co zginęły, ale krwi na twarzach nie było. Prowadźcie mnie już na szubienicę.
Warto zaznaczyć, że Joachim Knychała, przez Zuba nazywany zdrobniale Achim, zabijał w tym samym czasie, co Fantomas. Jego zbrodnie datuje się na lata 1974-1982. Jego historię mogliście już usłyszeć w moim podcaście. Wróćmy jednak do samego Zuba. Jego proces ruszył w lipcu 1984 roku w Sądzie Wojewódzkim w Katowicach. Od początku sprawa Fantomasa budziła ogromne zainteresowanie opinii publicznej. Nic więc dziwnego, że dziennikarze również pojawili się na procesie mordercy. I niemal natychmiast zrozumieli, że główny zainteresowany dostarczy im materiału na długie artykuły. Zub od samego początku zachowywał się, delikatnie mówiąc, kontrowersyjnie. Wchodząc na salę rozpraw, krzyknął:
Zdravstvujte, towarzystwo! Banda cyganów, cfeli, możecie zaczynać.
Potem było tylko gorzej. Fantomas był agresywny i nieustannie rzucał wulgaryzmami. Nic nie robił sobie ze słów sędziego, który przywoływał go do porządku. Zub krzyczał, że nie pamięta imion rodziców, mówił, że nie ma dzieci i ogólnie ma gdzieś sądy i ich nie uznaje. Nieustannie przeszkadzał w przeprowadzeniu rozprawy, a dlatego sędzia Jan Dybek zdecydował o wyprowadzeniu Zuba z sali. To jednak nie przyniosło spodziewanego efektu i po powrocie z pokoju zatrzymań Fantomas dalej zachowywał się agresywnie. Dodał jednak, że przyznaje się do wszystkich czynów, ale zapowiedział, że nie będzie składał wyjaśnień, bo to nic nie da. W końcu jednak zaczął tłumaczyć, dlaczego dokonał wszystkich zbrodni. Z rozbrajającą szczerością wyznał, że kobiety, które zamordował, zginęły, bo właśnie takie było ich przeznaczenie. Cały czas też powtarzał, że chce być powieszony na rynku w Katowicach.
Zło. Zbrodnia. Łowca. Ofiara.
Fantomas stwierdził, że nad niektórymi ofiarami się litował, dlatego nie każdą zaatakowaną kobietę zgwałcił lub zabijał. To oczywiście wydaje się mało prawdopodobne, bo wiemy, że jeśli Zub nie wykorzystywał seksualnie ofiary, to głównie dlatego, że został spłoszony i nie wynikało to z jego nagłej dobroci serca. Kolejne rozprawy przebiegały dokładnie tak samo. Fantomas regularnie przeszkadzał w obradach, krzyczał, obrażał sędziów i używał wulgaryzmów. Mimo takiego zachowania, także skali zbrodni, których się dopuścił, jego rodzice nigdy się od niego nie odwrócili. Wręcz przeciwnie, cały czas go bronili. Jego matka, Janina, napisała nawet do sądu list, w którym zapewniała, że Mieczysław nie był złym człowiekiem.
Wysoki sądzie, bardzo proszę o wybaczenie mojemu synowi zachowania wobec składu sędziowskiego, jak i funkcjonariuszy MO. Po wyjściu z więzienia uosobienie syna strasznie się zmieniło. Czuł ciągle krzywdę, jaką mu wyrządzono. Po prostu nie mógł sobie znaleźć miejsca. Nie wiedział, co ze sobą zrobić. Po prostu czuł się wyrzucony ze społeczeństwa. Syn dopiero teraz zdaje sobie sprawę z tego, o co go oskarżają. Jest po prostu wstrząśnięty. Przecież syn był takim dobrym człowiekiem. Nikogo by nie skrzywdził.
W dalszej części pisma Janina prosiła, by Mieczysław został jeszcze raz zbadany przez psychiatrów. Ale to nie wchodziło w grę, bo zachowanie Fantomasa na sali sądowej było czystą grą. Jak mówili strażnicy, po każdej rozprawie Zub zachowywał się całkowicie normalnie. Nikogo nie obrażał, nie krzyczał, nikomu nie groził. Prawdopodobnie więc w trakcie procesu chciał sprawiać wrażenie niepoczytalnego i w ten sposób uniknąć kary śmierci. 4 października 1984 roku, a więc 6 dnia procesu, przed sądem stanęła Janina Z., czyli wspomniana już matka Mieczysława. Na jej widok Fantomas zaczął krzyczeć, by natychmiast wyszła z sali i nie próbowała go bronić, bo jak mówił, morderców trzeba tępić. Zachowanie Zuba zostało zignorowane, a Janina mogła złożyć zeznania. Skupiła się na dzieciństwie syna, a także na tym, kiedy jego zachowanie zaczęło się drastycznie zmieniać. Przyznała, że zauważyła to po tym, jak Mieczysław zastrzelił złodzieja. Jej słowa Zub komentował okrzykiem: moja matka kłamie. Później na pytanie odpowiadali biegli psychiatrzy i seksuolodzy. Wśród nich między innymi znany i ceniony Zbigniew Lew-Starowicz. W jego opinii, jak mówił, zbrodnie, których dopuścił się Zub, były ukierunkowane na jeden cel – zaspokojenie seksualne. Biegli potwierdzili swoje wcześniejsze stanowisko. Fantomas nie był niepoczytalny, a jego zachowanie w sądzie określano jako próbę obrony przed rzeczywistością. Na te słowa Mieczysław odparł:
ja widzę Jezusa, ale ja tym krzyżem tłukłbym tę zarazę, która niszczy socjalizm. Dajcie mi skoczyć do gorącej smoły, a ja dalej będę istniał.
W kolejnych dniach w sądzie zeznawali świadkowie, a także ofiary Zuba, które przeżyły atak. Niektóre kobiety nie rozpoznały go, bo jak mówiły, napadał od tyłu, więc nie miały dużej szansy na przyjrzenie się jego twarzy. Gdy pojawiła się Ilona M., Zub stwierdził, że to właśnie przez takie ładne dziewczyny doszło do tego wszystkiego. Zanim Fantomas usłyszał wyrok w sprawie zabójstw i gwałtów, najpierw zakończył się proces dotyczący przestępstw przeciwko mieniu. Za to został skazany na 5 lat pozbawienia wolności oraz 100 tysięcy złotych grzywny. Chodziło tu o kradzieże, których się dopuścił. Dzień później, czyli 18 grudnia 1984 roku, Zbliżał się już finał procesu, który dotyczył tych najcięższych przestępstw. Prokurator wnioskował o karę śmierci, a także pozbawienie praw publicznych na zawsze. Jego obrońca apelował, by wstrzymać się od egzekucji. Zub wpadł w szał i zaczął kopać w ławę oskarżonych. Rozprawę przerwano, a Mieczysława wyprowadzono z sali. Na drugi dzień, jeszcze przed południem, ogłoszony został wyrok. Zub ostentacyjnie siedział i zapowiedział, że nie zamierza wstawać. Gdy zaczęto odczytywać decyzję, Fantomas znów zaczął kopać w ławę oskarżonych, aż ta została całkowicie zniszczona. Wdał się też w szarpaniny z milicjantami. Po chwili siłą wyprowadzono go z sali. Wtedy sędzia dokończył odczytywanie wyroku, zgodnie z którym Zub został skazany na karę śmierci z pozbawieniem praw publicznych na zawsze. Sąd uznał też, że Fantomas nie zasługuje na prawo łaski. W uzasadnieniu czytamy:
zbrodnie zabójstwa dokonane przez oskarżonego cechują się wyjątkowo dużym stopniem nasilenia jego złej woli. Wprawdzie mamy tu do czynienia z zamiarem umyślnym, ewentualnym, to jednak oskarżony działał w ten sposób w celu zaspokojenia popędu seksualnego, niejednokrotnie w sposób perwersyjny, i takie jego czyny muszą się spotkać z nader ujemną oceną społeczną.
Rodzice Zuba nie zamierzali się poddawać i nieustannie pisali listy do sądu, apelując o ponowne badania ich syna. Bo według nich Mieczysław był chory psychicznie i nie zdawał sobie sprawy z tego, co robił. Zmienić bieg wydarzeń próbował też obrońca Zuba, który złożył rewizję od wyroku, ale Sąd Najwyższy w lipcu 1985 roku utrzymał w mocy zaskarżony wyrok. Dodatkowo Rada Państwa nie skorzystała z prawa łaski. Fantomasa czekała więc egzekucja. Ale Mieczysław Zub nie zamierzał oddawać się w ręce kata. W areszcie śledczym zachowywał się irracjonalnie. Nieustannie sprawiał problemy strażnikom. Był agresywny. 6 sierpnia po raz pierwszy próbował odebrać sobie życie. Chciał powiesić się na prześcieradle. 29 września 1985 roku Fantomas ponownie zdecydował się targnąć na swoje życie. I tym razem próba okazała się skuteczna. O 11:10 stwierdzono jego zgon. Mieczysław Zub sam więc wymierzył sobie zasądzoną przez sąd karę. Przygotowując ten odcinek, nieustannie zastanawiałam się, dlaczego Fantomas zaczął zabijać. Zub urodził się 10 października 1953 roku w Krzeczynie Małym. Nie pochodził z patologicznej rodziny. Nie doświadczył odrzucenia i przemocy, jak chociażby Leszek Pękalski. Jego rodzice dbali o niego, a także o jego rodzeństwo. Zub miał dwóch braci, a także siostrę, z którymi, jak sam mówił, miał poprawne relacje. W dzieciństwie miał poważny wypadek. Wpadł do wody i zaczął się topić. Udało się go jednak uratować, a lekarz uznał, że chłopiec wyszedł z tego praktycznie bez szwanku. Młody Mieczysław miał przezwisko Skwarek. To dlatego, że był wyjątkowo szczupły. Nie przepadał za szkołą, lubił wagarować, a jego oceny były raczej przeciętne. W późniejszych latach uczył się w szkole zawodowej budowlanej. Wstąpił też do ochotniczych chówców pracy, skąd trafił bezpośrednio do wojska. Po odbyciu służby włożył milicyjny mundur. W 1982 roku, a więc już po dokonaniu znacznej części swoich zbrodni, zgłosił się na odwyk. Ta biografia, choć krótka, jasno nam pokazuje, że w młodzieńczych latach Fantomasa nie wydarzyło się nic, co mogłoby wywołać w nim tak krwawe zapędy. On sam przekonywał, że gdyby nie alkohol, nigdy nikogo by nie zabił. Czy tak było naprawdę? Tego się już nie dowiemy. Zub wielokrotnie zapewniał, że nie zdawał sobie sprawy z tego, że jego ofiary umierały. Ale zdaniem specjalistów było to zwykłe kłamstwo, bo naciskając całą swoją siłą na szyję czy klatkę piersiową, musiał zdawać sobie sprawę z tego, że doprowadzi do śmierci atakowanych kobiet. Tym bardziej, że Zub był wysokim mężczyzną. Miał około 190 cm wzrostu, ważył blisko 100 kg. W starciu z nim kobiety miały niewielkie szanse na przeżycie. Pewne jest też to, że Zub był niezwykle wyrachowany i sprytny. Wykorzystywał milicyjny mundur, by atakować niewinne kobiety. ale też dzięki temu przez kilka lat mógł pozostawać bezkarny. Przecież nikt nie podejrzewałby o takie zbrodnie właśnie milicjanta. Nawet jeśli któraś z ofiar wspominała o mundurze, ten wątek był ignorowany. Dodatkowo służby skupiały się na schwytaniu innego sprawcy, Joachima Knychały. Na nieszczęście dla Śląska i Zagłębia tych dwóch morderców działało nie tylko w tym samym czasie, ale niemal na tym samym obszarze. W obu przypadkach ofiarami były kobiety, choć sposób działania nieco się różnił. W trakcie pobytu za kratkami Zub pisał też pamiętnik. Chciałby, po jego śmierci trafił w ręce rodziny. Było tam wiele wpisów i rysunków. Część z nich miała podłoże religijne. Mieczysław zawierał też swoje wizje, których opisy były dość chaotyczne. W jednym z nich czytamy:
jak wiecie, że nasza ludzka dusza też jest niezniszczalna. My się popalimy, potopimy, zgnijemy, lecz ta dusza nasza, choć zła, dalej istnieć będzie. Lecz małej naszej ziemi głowie nadal się odrodzimy w ludzkich ciałach, bo jesteśmy dziećmi bożymi aż do zwycięstwa, do wygrania z ostatnią złą duszą.
Mieczysław Zub w chwili śmierci miał 32 lata.
Zło. Zbrodnia. Łowca ofiar.